Dziś rozmawiamy o aktywności kobiet na wsi. Skupiamy się na kołach gospodyń wiejskich. Przypomnę, ze mną w studiu pani Danuta Bajak, prezesa Polskiego Związku Rolników i Organizacji Społecznych w Opolu, pani Teresa Wilk, samodzielna koło gospodyń wiejskich w Nowym Lesie oraz Anna Słowiak, Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich MAK w Makowicach. No i teraz obiecałam, że do kwestii finansowych przejdziemy. No właśnie, przed przerwą mówiły pani o tym, że bardzo aktywnie działacie, że są to festyny, że są to różnego rodzaju imprezy, też taka bieżąca aktywność związana chociażby z organizacją warsztatów, no ale na to wszystko trzeba mieć pieniądze. Więc skąd macie te pieniądze?
To znaczy, zacznijmy od podstawowej rzeczy. Skąd organizacja, każda organizacja pozarządowa może mieć pieniądze, więc zaczyna się od składek członkowskich. Tradycyjnie koła gospodyń robią, zbierają składkę co roku członkowską i ustalają jej wartość. Poza tym ma się, teraz już coraz mniej, ale przecież bez problemu można, w zależności od tego, co się temu sponsorowi zaoferuje, możliwość jego promocji. Można pozyskać sponsora. Były kiedyś bardzo mocne darowizny, teraz też już jest je troszeczkę ich mniej, ale są jeszcze darowizny na rzecz działalności. A przede wszystkim realizacja tych zadań też publicznych realizowanych przez samorząd.
Czyli gminy. Projekty też?
Tak, to są projekty i samorząd se układa, co może być realizowane i albo ogłasza konkurs, albo daje pozakonkursowe. Bardzo dużo środków wspierających jest z mego doświadczenia w Urzędzie Marszałkowskim.
Mm-hmm. Czy to jest środki unijne?
I środki unijne, i własne środki, bo przecież muszą one korydować. I tutaj wielki ukłon do Urzędu Marszałkowskiego, bo są konkursy, ale to są tak zwane realizacje zadań poprzez poszczególne departamenty, do których można zapukać i złożyć ewentualnie wniosek, że pozakonkursowo to ich zadanie zrealizowałoby się pod takim oczywiście składa się wniosek jak do konkursu, mhm, i on podlega weryfikacji i ocenie, ale stworzono dużo furtek. Było też dużo obiecane dla WLGD na te małe projekty,
lokalne grupy działania.
Ale tam trudno mi ocenić, bo obserwuję nie z zasady że kontaktów z LGD, tylko z zasady obserwacji przez internet, że LGD w większości, przynajmniej w naszym województwie, zamkły się do realizacji własnego projektu, do którego w ramach zapytań ofertowych lub innej formy dopraszają inne organizacje. A mówię to z przykładu też tego, co robiłam, o czym mówiłaś, turniej. Mhm. Przecież ja ten turniej w tych konkurencjach pięciu, rozbudowując go, to było właśnie pokazanie współpracy, zabawy, ale też pobudzenia ludzi. Każda organizacja ma to w sobie, że ta liderka ma swoją pasję i swoje umiejętności. I po te pasje i umiejętności się ciągnie. I jak się chce zdobywać pieniądze na działanie, to po pierwsze trzeba mieć bardzo dobrą liderkę. Po drugie, trzeba słuchać liderkę i nie dyskutować z nią. Po trzecie, trzeba umieć pisać wnioski.
Trzeba się orientować przede wszystkim, prawda?
Ale też trzeba pamiętać, że ja to jako Polski Związek też składając projekty, zrozumiałam, że nieważne, co ja chcę zrobić, jakie to będzie miało przełożenie. I tak przegrałam z kimś, kto używał więcej słowa klucz w opisie. Mhm.
No tak to bywa z projektami,
tak to bywa,
prawda?
Ale dzisiaj też i te osoby kontrolujące, czyli którzy sprawdzają te projekty i oceniają, też już się nauczyli nie patrzeć pod słowa klucz, mhm, które może być tylko bełkotem wymienionym, tak? Mhm. Tylko patrzą na realie tego wykorzystania. Innym środkiem pozyskania pieniędzy było, jest i na pewno będzie prowadzenie dodatkowej działalności odpłatnej, statutowej odpłatnej, czyli mówimy o takiej imprezie jednorazowej, okolicznościowej, że są dożynki, że jest jakaś tam impreza, że można pójść sprzedać swój własny wyrób ciasta. Oczywiście to wszystko wymaga dokumentów, dokumentów, jeszcze raz dokumentów.
To nie
dokumentów.
Jest takie proste, to na przykład.
To znaczy jest proste? Nie, nie, ja powiem jedno, ona też to potwierdzi. To jest proste, ale trzeba zaufać, że nie można liczyć na szczęście. Wszystko trzeba pokazać. Od początku do końcowego rozliczenia.
Pani Tereso, jak to wygląda u was?
No u nas właśnie teraz mieliśmy imprezę Dni Kultury Kresowej w gminie Głuchołazy i na takiej imprezie koło wystawiło swoje jadło. Tam żeśmy sprzedawały swoje produkty i z tej sprzedaży mamy dochód, nie? Mhm. Też są różne inne imprezy, też organizujemy teraz drezynę przy współpracy ze stowarzyszeniami, czy właśnie wspomniane dożynki działkowca wojewódzkie i tam właśnie działkowcy zwrócili się do nas, żeby swoje jadło częstować wszystkich uczestników.
A jak jest z tymi projektami? Czy wy rzeczywiście też sięgacie po te środki, pisząc różnego rodzaju projekty? Bo to jest no, często wyższa szkoła jazdy. Trzeba się orientować, trzeba umieć to robić, prawda?
Zgadza się.
Ale ja się od razu wtrącę. Najmniej doświadczenia w pisaniu projektów mają samodzielne koła gospodyń, ponieważ do tamtego roku we wszystkich procedurach, nawet i samorządu wojewódzkiego, organizacja, która nie ma osobowości prawnej, a ma tylko zdolność do czynności prawnej, nie była uznawana jako formą umożliwiającą składania projektu. Natomiast oni się, patrząc parę ładnych lat temu, że ta nazwa samodzielne koło im zablokowała składanie, zrobiły się stowarzyszeniem. Ja nie mogę powiedzieć, jak to było.
Czy jesteście wyszkolone w pisaniu projektów,
to znaczy,
jak rozumiem?
No, ja jestem zawodu księgową, dlatego, że ja wiedziałam o pozyskiwaniu tych środków, jak weszliśmy do Unii, więc 10 lat temu założyliśmy stowarzyszenie. Byliśmy normalnie takim kołem gospodyń wiejskim, nigdzie nie zarejestrowanym, tak jak wtedy te koła działały. Założyliśmy to stowarzyszenie, no ja się mogę pochwalić. Myśmy w sumie zrobili 8 projektów przez stowarzyszenie. Jeden z pierwszych projektów, to jeszcze było LGD Złota Ziemia w Grodkowie, gdzie należeliśmy, bo teraz do Nysy, to nawet zrobiliśmy doposażenie kuchni członkini. Była możliwość złożyć tylko osoba fizyczna, więc złożyła nasza członkini, koleżanka i kupiłyśmy sobie no ładne rzeczy, i zmywarkę, i meble do kuchni, i wszystko. Także pozyskaliśmy wiele środków i na wypoczynek dzieci, i na kiszenie kapusty. Tak na przykład mówiąc teraz, startowałyśmy w projekt do kiszenia kapusty w konkursie w Urzędzie Marszałkowskim. Odpadłyśmy, prawdopodobnie byliśmy pod kreską, no to właśnie tutaj dzięki pani prezes złożyłam jeszcze poza konkursem, no dzisiaj chyba się mogę pochwalić, dostałyśmy.
Czyli tych możliwości sięgania po pieniądze jest sporo, tylko znowu trzeba się orientować, trzeba potrafić to robić, no ale też te składki członkowskie, jak rozumiem, też funkcjonują. W sensie źródeł finansowania koła jest, tak jak pani prezes powiedziała, więcej, tak? To jakimi środkami wy dysponujecie tak w skali roku? Czy to wszystko zależy od roku, od ilości projektów, od imprez, które są przez was organizowane?
No właśnie zależy od tego, ile imprez się odbędzie w danym roku. Trzeba też współpracować z innymi organizacjami i pozyskiwać też te pieniążki. Trzeba zwracać się do gminy, do innych urzędów.
Gminy wspierają?
Oczywiście.
Przynajmniej gmina Głuchołazy bardzo ładnie wspiera.
Gmina Głuchołazy wspierają bardzo i z kołami bardzo współpracują naszymi samodzielnymi kołami gospodyń.
A ta nowa ustawa, pani prezes, która w drugiej połowie poprzedniego roku 2018 weszła w życie, która definiuje niejako funkcjonowanie kół gospodyń wiejskich, co ona zmieniła w działalności kół?
Czasem jest trudno oceniać tak do końca, ponieważ ja już 10 lat temu rozpoczęłam procedurę na starej ustawie o naszej, ustawie o społeczno-zawodowych organizacjach rolników, doczytując się w końcu tego jednego niuansu artykułu 22 ust. 4, wykorzystując wiedzę różnych ludzi, w tym zakresie. Myśmy rozpoczęli inne działania. Nasze koła miały sznipy, regony, miały furtki pootwierane, tylko trzeba było chcieć. Natomiast w kraju nie było takiej inicjatywy, którą ja zrobiłam. I ktoś, kto uważał, że ma wykaz kół gospodyń działających, to
że
jest
to
rejestr.
Tak?
To nie, to jest zupełnie inna broszka. Natomiast powstała ustawa, z początku wywołała u mnie bardzo mieszane uczucia, bo patrzyłam z własnej perspektywy naszego województwa, gdzie coraz bardziej mieliśmy to uporządkowane. Natomiast stwierdziłam, że w kraju jest bałagan, jeżdżące na różne imprezy krajowe, pytając się tych kół gospodyń, czemu one tak skromnie, czemu to, no bo nie ma kasy, one nigdzie nie zarejestrowane, a mimo że są stowarzyszeniem w KRS-ie, to nie mają tej organizacji, takiego menadżera, jak dla nich jest ja jako Polski Związek, że szukam furtek i przepisów i wszystkiego. Więc to jest różnie. Ale w naszym województwie to nie jest konkurencja. To w końcu na spokojnie przeanalizowałam. To jest uzupełnienie.
Bo ta ustawa sprawiła, że koła mogły się rejestrować w ARiMR-ze, tak?
Tak.
I jakby jeszcze był jeden warunek, że z jednej miejscowości jedno koło może być tam zarejestrowane,
to
tak?
To znaczy, nie że z jednej miejscowości. W jednej miejscowości może być zarejestrowane jedno koło w ARiMR-ze.
Mhm. Ale nie oznacza to, że tak jak wcześniej tutaj pani mówiły, że nie mogą działać inne organizacje, no chociażby na przykład na bazie stowarzyszenia.
No ja
czy wiem, że... Czy samodzielnych kół, tak? Bo samodzielne koła to są te, które są...
Ode mnie też odeszły organizacje trzy, które miały NIP-y, regony i wszystko spełniały, ponieważ uwierzyły, że te 3000, które tam dostaną, uratuje ich status. Natomiast życie zweryfikuje, jak to wygląda. Ja, fajnie jest, bo dają co roku i jest kolejna edycja chyba, nie wiem, czy już się zamkła, czy nie, do składania wniosków w ARiMR-ze na kolejną edycję środków, ale to nie jest środki na działalność, to są środki docelowo przypisane na konkretne zadanie. Tych łapek ogólnie opisowych mają piątkę. Ja nie wiem, jak to jest, bo nie ma wytycznych kwalifikacji środków, więc nie mogę powiedzieć, tak jak wszędzie widzę, co jest zakwalifikowane, czy nie. To wszystko wymaga czasu. Koła się muszą doszlifować. No, koła uzyskały te, które się tam pierwszy raz zapisały, regony, NIP-y. Będą podlegać tak samo jak każde stowarzyszenie, jak moje samodzielne, zasadom ustawy o rachunkowości.
Czyli będą po prostu formalnie funkcjonować.
Się okaże za rok, dwa, czy te obciążenie wytrzymają, jeżeli nie ma kogoś, kto ich prowadzi w tym.
Kto napędza, nie ma liderki.
Nie tylko. Prowadzi w przepisach. Przepisy się zmieniają. Moje organizacje każdą zmianę mają natychmiast wysłaną. Każdy nowy załącznik do ustawy o rachunkowości wysłany, ponieważ trzeba się szybko dostosować.
No i z tego wszystkiego, co pani mówicie, no, kreuje się taki obraz, że te koła gospodyń wiejskich to nie są takie, takie towarzyskie spotkania, tylko to są naprawdę świetnie funkcjonujące.
To nie są panie od garkotłuków. To są animatorki, to są
florystki,
kobiety integrującą społeczność lokalną, pozyskujące nowych partnerów do współpracy z wsią, bo przecież nie jest dla siebie, one nie robią biznesu dla siebie.
No dobrze,
to jaki
kierunek rozwoju? To gdzie jeszcze? Co jeszcze? Jak się rozwijać? Gdzie widzicie taką przestrzeń do rozwoju? Żeby nie stać w miejscu.
Nie ma recepty. Wszystko zależy od wielu czynników, nawet w tej gminie, bo wieś nawet jak będzie bardzo, bardzo rozwinięta, coś będzie chciała. Jeżeli nie będzie miała wsparcia w gminie, to nie poradzi sobie z tym.
Ale czyli co? Trochę musicie się wsłuchiwać też w głosy mieszkańców, waszych członkiń, tak? Trudno cokolwiek planować i szukać jakiejś...
No i trzeba w końcu, żeby raz na zawsze wszystkie urzędy gminy, a przede wszystkim Rada Gmin publikowała przygotowała w sposób jasny i czytelny program wsparcia i działania z organizacjami pozarządowymi, kierunki, na co będzie finansowała, a nie żeby za każdym razem każdy musiał tam wchodzić, klikać, szukać, a jeszcze się dopytywać. To ma być jasno i czytelnie.
Tak, żeby jeżeli, koła mogły z tego skorzystać.
Tak jest.
Tak?
Jeżeli w ogóle mamy całą inicjatywę ludzką, nie mówimy tylko o obszarze wiejskim, działały na gminie, bo to są koło napędowe, ja nie wiem, czy czasem burmistrzowie sobie zdają z tego sprawę, ale organizacje pozarządowe są kołem napędowym działania gminy. Muszą mieć żywe i ciekawe prace tych rad pożytku publicznego w gminach, które są powstały w niewielu gminach i ja z przykrością zauważyłam, że w niektórych gminach wygasły. Zaczęto takie rozprowadzać. To z klubem seniora, to tamto. Nie. W rodzinie, dobrej rodzinie, jeżeli się chce coś uzyskać, i tak działają Japończycy, to jest współpraca od tego małego dziecka rocznego do stuletniego dziecka, bo to też jest dziecko. I wszyscy się od siebie uczą. Uczą się współpracy, szacunku i przede wszystkim wiedzy. I tak trzeba łączyć ludzi. Nie rozbijać, nie robić jakichś takich dodatkowych rad na poszczególne rzeczy.
Tylko razem.
Razem.
No i myślę, że to dobra recepta dla wszystkich kół, ale nie tylko, dla wszystkich organizacji działających nie tylko na obszarach wiejskich, ale tak wspólnie dla dobra lokalnego, bo o to przecież chodzi.
No jest jeszcze szansa, że jak minister zatwierdzi nalewki, to mam nadzieję, że te spotkania będą coraz bardziej ciekawsze. A przepisy o nalewkach to mają działkowcy i koła gospodyń i niektórzy panowie w stowarzyszeniach.
I tym akcentem kończymy, chociaż jeszcze zapewne długo mogłybyśmy na ten temat rozmawiać, ale czas goni nas i ten czas antenowy właśnie nam się skończył. Dziękuję panią bardzo za dzisiejsze spotkanie. Pani Danuta Bajak, prezes Opolskiego Związku Rolników.
Dziękuję pani, dziękuję państwu.
Dziękuję. Pani Teresa Wilk, Samodzielnego Koła Gospodyń Wiejskich w Nowym Lesie. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Oraz pani Anna Słowiak ze Stowarzyszenia Kół Gospodyń Wiejskich w Makowicach.
Ja dziękuję również bardzo, ale jeszcze chciałam tylko dopowiedzieć i zaprosić wszystkich, a zwłaszcza drużyny, no regulamin się ukaże na stronie Opolskiego Związku naszej gminy na te święto kapusty. Do Tania kapusty.
I kiedy?
27 września.
Z miasta z Opola zapraszamy, będziemy można popatrzeć, jak wyglądają panie deptające nogami gołymi kapustę.
To zapowiada się ciekawa impreza. Dziękujemy za zaproszenie, a ja jeszcze przed 15 zapraszam na drugie dziś wydanie audycji Bliżej Samorządu.
Środa samorządowa w Radiu Doksa. Posłuchaj debaty z przedstawicielami władz lokalnych.